Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Od publikacji ostatniego odcinka minęło zaledwie kilka dni, no niecały tydzień. Natomiast do tej pory cały czas jeszcze tam mam okazję dostawać wasz feedback odnośnie rozmowy z Uncle Bobem. I przyznam się szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się, z ręką na sercu, nie spodziewałem się aż takiego odbioru tej rozmowy i tak ciekawych i bardzo ciepłych komentarzy, które się pojawiały gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale także tych na wiadomościach prywatnych, gdzieś tam poza tymi głównymi kanałami naszej komunikacji. I co tutaj dużo mówić? No ja jestem po prostu zachwycony. Z jednej strony tym, że udało się taką postać ściągnąć tutaj do podcastu, tutaj dzięki Sebastianowi. No dla mnie też niesamowite przeżycie, że po tylu latach, gdzie kiedyś tam na studiach miałem okazję czytać jego książki i tam dowiadywać się o jego gdzieś tam roli w całym tym nurcie dookoła Agile i Agile Manifesto, no nagle jestem postawiony w sytuacji, kiedy mogę sobie z tym panem porozmawiać godzinę. Niecała nasza rozmowa była upubliczniona troszeczkę jeszcze wcześniej i też po nagraniu tutaj z Sebastianem sobie z Uncle Bobem porozmawialiśmy. Także jest to nagrane, natomiast to chyba nie będzie gdzieś tam upubliczniane, bo to też jakby już chyba mijałoby się z celem. Także słuchajcie, no jeszcze raz chciałem wam gorąco podziękować naprawdę za tak ciekawy i bardzo wartościowy feedback. To jest naprawdę miód na moje serce. Jednocześnie troszeczkę prowokacyjnie puściłem gdzieś tam w eter pytania, kogo jeszcze chcielibyście usłyszeć w podcaście. No i powiem znowu, nie spodziewałem się, że dosłownie chwilę później zostanę skonfrontowany takimi propozycjami kontaktu z pewnymi osobami, które, no co tutaj dużo mówić, no to jest po prostu top of the top świata informatyki, przynajmniej takiego z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że coś z tego kiedyś gdzieś tam uda się zmontować, uda się doprowadzić do tych rozmów, do tych spotkań. No i że gdzieś tutaj jeszcze w tym podcaście będzie taka możliwość porozmawiania z takimi osobami. No i zobaczenia tak naprawdę, usłyszenia ich perspektyw, na patrzenia na pewne sprawy, pewne, no może z punktu widzenia czasu, na to, co tam się gdzieś tam działo w przeszłości. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze nie powiedzieliśmy wszyscy ostatniego słowa. Natomiast przystępując tutaj do tych takich cotygodniowych publikacji we wrześniu i w październiku, co wydawało mi się tak z perspektywy czasu już też niezłym, szalonym pomysłem, miałem takie ciche założenie, że te takie pełnogodzinne, pełnoformatowe odcinki podcastu będą przeplatały się z takimi odcinkami krótszymi, 15-minutowymi. No i okazało się, że do tej pory pokazał się tylko zaledwie jeden taki odcinek. Był to odcinek, pierwszy odcinek serii DDD Essentials o Value Objectach, a pozostałe odcinki, no siłą rzeczy wyszły takie właśnie godzinne. Natomiast dzisiaj troszeczkę się to zmieni, troszeczkę będzie taki powrót właśnie do tego krótszego odcinka z kilku powodów. Powód pierwszy, odezwał się do mnie jeden ze słuchaczy z bardzo fajnym pytaniem, które bardzo często się powtarza, więc zdecydowałem się, że to pytanie dzisiaj będzie właśnie clue tego odcinka i tylko jemu poświęcimy praktycznie całą rozmowę. No, rozmowę, zasadniczo monolog, bo dzisiaj tutaj jakby sam jestem przy mikrofonie. A z drugiej strony też pojawiły się gdzieś takie głosy, że niektóre te nasze dyskusje, one są takie bardzo high-levelowe i czasami gdzieś trudno być może w niektórych miejscach złapać tą taką nić z projektem. Więc mam nadzieję, że dzisiaj, że ta rozmowa, ten odcinek będzie takim połączeniem obydwu tych rzeczy, obydwu tych tematów. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na wyjątkowo krótszy troszeczkę odcinek podcastu Better Software Design. Pytanie, o którym wspomniałem na początku tego odcinka, pojawiło się ze strony Miłosza na Instagramie. Od razu uprzedzę, nie będę tutaj zdradzał tajemnicy naszej korespondencji. Miłosz dał mi zielone światło na to, abym to pytanie mógł przytoczyć, bo też problem, którego to pytanie dotyczy, jest dosyć powszechny. A z drugiej strony, jeżeli się zastanawialiście, dlaczego na Instagramie, to troszeczkę zainteresowany tym, o czym mówił Andrzej Krzywda. Jakiś czas temu dołączyłem sobie do tej platformy jako programista, bo jako tam fotograf byłem na tej platformie dosyć dawna. I szczerze mówiąc, znowu jestem zaskoczony, jak prężne i żywe jest community na tym właśnie medium. A jeżeli macie kiedyś okazję spróbować, to zachęcam. Ja byłem troszeczkę zaskoczony. Pytanie, z którym zwrócił się Miłosz, brzmi dokładnie tak. Cześć Mariusz, pozwolę sobie zadać sobie pewne pytanie, bo od jakiegoś czasu nurtuje mnie ten problem. Akurat modeluję teraz z zespołem nowy system i wyłonił się tam agregat usera. User ten może mieć jeden ze trzech statusów: active, inactive, banned. Pytanie jest następujące. Czy eventy domenowe powinny być osobne dla tego typu operacji, to jest user activated, user deactivated, user banned, czy może raczej generyczna nazwa typu user status changed byłaby lepsza? Czy może odpowiedzią na ten problem jest to zależy? A może nie ma to znaczenia i zależy od konwencji, którą przyjmiemy? W rzeczywistości w tym pytaniu jest kilka podproblemów, ale zajmijmy się dzisiaj może tym najważniejszym odnośnie nazewnictwa, zresztą stąd nazwa tego krótkiego odcinka. Czy lepsza będzie konwencja dosyć taka specjalistyczna, dosyć precyzyjna, typu user activated, user deactivated, user banned, czy takie słownictwo troszeczkę bardziej uogólnione, user status changed, będzie lepsze? Ja przyznam się tutaj z ręką na sercu, że staram się jak mogę i unikam jak ognia, zwłaszcza na początku projektu, podczas takiej wstępnej analizy zdarzeń opisanych jako something modified, something changed. Dlaczego? Ponieważ taka właśnie konwencja, tak samo jak używanie rzeczowników podczas analizy domenowej, z pominięciem tutaj czasowników oczywiście, ma znów taką niesamowitą tendencję do ukrywania złożoności. I mogłoby się okazać, że przyjmując właśnie pewną taką uogólnioną konwencję nazewniczą, po prostu nie zauważymy jakiegoś istotnego detalu. I znowu, może tutaj, żeby nie być aż tak wysokopoziomowym, sprowadźmy tutaj tą dyskusję do pewnego przykładu. Wyobraźmy więc sobie, że pracujemy nad systemem, w którym użytkownicy będą wprowadzali na przykład reklamy, które następnie będą wyświetlały się na jakichś, nie wiem, serwisach typu portale internetowe, blogi. I z pewnością taką reklamę będzie opisywał szereg parametrów. Na pewno taka reklama będzie posiadała nazwę, to się będzie wyświetlała w jakimś tam panelu użytkownika czy panelu administracyjnym. Taka reklama będzie także posiadała skojarzoną informację, do jakiego adresu internetowego, do jakiego URL-a ona prowadzi po kliknięciu. Będą także powiązane tutaj jakieś daty, pomiędzy którymi ta reklama będzie się wyświetlała, stawki rozliczeniowe, informacja, czy ta reklama powinna się świecić gdzieś tam w internecie, czy nie. I oczywiście wiem, że upraszczam bardzo mocno i być może wkładam w tym momencie wiele informacji z rozłącznych kontekstów do jednego worka, ale robię to w tym momencie bardzo celowo i chciałbym się faktycznie skupić na konwencjach nazewniczych, odsuwając ten właśnie problem troszeczkę na bok. I tak zdefiniowana reklama, no, jej proces życia pewnie będzie wyglądał w sposób następujący. Użytkownik końcowy wprowadza taką reklamę do systemu. Z pewnością będzie ona poddawana jakiemuś procesowi akceptacji. W końcu nie będziemy chcieli wyświetlać dowolnych rzeczy od użytkowników od razu na dużych portalach gdzieś tam internetowych. A po czym, jeżeli zostanie zaakceptowana, no to faktycznie może ona zostać podjęta przez jakieś tam narzędzia do wyświetlania tych reklam i być emitowana gdzieś tam na naszej powierzchni reklamowej. I rozkładając na czynniki pierwsze proces tworzenia takiej reklamy i późniejszej jego edycji, można by w sumie bardzo szybko dojść do przekonania, że występują w nim takie zdarzenia typu advertisement name changed, advertisement public date change, advertisement photo change, advertisement URL change i tak dalej, i tak dalej. I być może można by się troszeczkę przytłoczyć ilością takich zdarzeń, tym bardziej jeżeli ta reklama posiadała bardzo wiele różnych innych właściwości. Więc wtedy taka właśnie chęć ujednolicenia całego nazewnictwa i sprowadzenia wszystkiego do zdarzenia advertisement change, advertisement modified, no byłaby taka tutaj praktycznie bardzo, bardzo naturalna. Natomiast to, co bezwzględnie należy wziąć tutaj pod uwagę, to tak naprawdę konsekwencje edycji poszczególnych właściwości tej reklamy. I przy takim patrzeniu na problem od razu byśmy zauważyli, że w sumie prawdopodobnie możemy te pola troszeczkę inaczej podzielić. Na pola, których dotknięcie, na których edycja nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji poza koniecznością ich zapisania, na przykład nazwy tej reklamy, która będzie wyświetlała się tylko i wyłącznie w panelach administracyjnych, oraz na pola, których edycja powinna skutkować natychmiastowym odesłaniem danej reklamy do ponownej moderacji. I w tym przypadku może faktycznie edycja nie każdego pola, nie każdej właściwości powinna skutkować automatycznym odesłaniem do moderacji, no bo trudno sobie wyobrażać taki właśnie proces w momencie, kiedy ktoś koryguje nazwę tej reklamy, która będzie się wyświetlała tylko i wyłącznie w panelu administracyjnym, czy też zmieniała na przykład daty obowiązywania tej reklamy. Nic złego się nie stanie, jeżeli użytkownik zrobi literówkę w jednym czy w drugim miejscu. Nic złego się nie stanie, jeżeli zaakceptowana wcześniej reklama zostanie rozciągnięta jej emisja na kolejne na przykład, nie wiem, 2-3 dni. Ale troszeczkę inaczej należy podejść do sytuacji, kiedy użytkownik zmienia na przykład URL-a prowadzącego do jakiejś docelowej strony, czyli tam, gdzie użytkownicy będą przekierowywani. Inaczej należy podejść do sytuacji, kiedy użytkownik będzie edytował i zmieniał plik graficzny powiązany z daną reklamą, bo tutaj proces akceptacji jak najbardziej jest na miejscu. No w końcu nie chcielibyśmy, aby na jakimś tam portalu internetowym wyświetliły się jakieś tam, nie wiem, załóżmy kotki, czy może jakieś tam bardziej hardkorowe treści. I patrząc troszkę właśnie z tej perspektywy, sprowadzenie wszystkiego do something changed, w tym wypadku advertisement changed, prawdopodobnie mogłoby doprowadzić do sytuacji, kiedy nie zauważymy, że te pola można, te właściwości możemy podzielić właśnie w taki sposób. Na pola, które wymagają przeprowadzenia procesu akceptacji, procesu weryfikacji po zmianie oraz na pola, które tej zgody ponownej absolutnie nie potrzebują. I takie spostrzeżenie może nas w ogóle doprowadzić do wniosku, że być może ten obiekt należy całkowicie inaczej podzielić. Na prostą encję, która będzie takim workiem na dane, gdzie nie ma żadnych reguł biznesowych itd. oraz na jakiś agregat, w którym faktycznie będzie jakaś reguła biznesowa, powiązana na przykład z akceptacją. I to jest właśnie powód, dla którego tak mocno wzdrygam się często przed wprowadzaniem i używaniem słownictwa something changed, something modified. Po prostu nawet nieświadomie można by przeoczyć fakt, że zmiana jakiejś właściwości naszego obiektu ma konsekwencje znacznie dalej idące niż jedynie zapis do bazy danych. Więc taką heurystyką, którą czasami można tutaj zastosować, jest patrzenie na te konsekwencje. Jeżeli mamy obiekt, który ma zestaw właściwości i dotknięcie, edycja, każdej z nich nie powoduje innych zmian poza utrwaleniem samej modyfikacji w bazie danych, to okej, prawdopodobnie można by się tutaj pokusić o pewne ujednolicenie, o pewne uogólnienie. Natomiast jeżeli widzimy, że na jakimś zestawie, być może wszystkich nawet, właściwości takiego obiektu, konsekwencje są różne. Inna konsekwencja, poza oczywiście zapisem, będzie, jeżeli dotkniemy pola A, a inna będzie, jeżeli dotkniemy pola B, już tak sprowadzając to do takiej terminologii, to faktycznie to słownictwo takie precyzyjniejsze tutaj będzie bardziej oddawało to, o co w tej domenie właściwie chodzi. No a przy okazji jeszcze znacznie łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego jakieś konsekwencje należy właśnie przeprocesować. Natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do dwóch innych rzeczy, o których wspomniałem na początku, więc pozwolę przytoczyć jedno zdanie z wypowiedzi Miłosza. Wyłonił się tam agregat usera tego systemu. Agregat usera. Być może dwie rzeczy, które przykuwają uwagę, od razu połączone ze sobą. Wzorzec aggregate z taktycznego domain-driven design stosujemy w sytuacji, kiedy faktycznie odkryliśmy jakiś niezmiennik, jakąś regułę biznesową, która bezwzględnie powinna być cały czas chroniona przez system. Nie chcemy naruszyć pewnego niezmiennika, ponieważ będzie to powodowało pewne perturbacje biznesowe. No i pytanie, które mi się od razu rodzi, to jaki niezmiennik siedzi w agregacie pod tytułem user? Oczywiście nie znam całości tej kontekstu projektu, natomiast tutaj uderzę troszkę inny ton. Bardzo często zdarza się, że znajdujemy te agregaty tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. Gdzie te reguły biznesowe w rzeczywistości nie są regułami biznesowymi, ale jakimiś regułami, czy to walidacyjnymi, czy regułami aplikacyjnymi, które należą do troszkę innej warstwy. I to, że użyjemy tego wzorca aggregate z taktycznego domain-driven design, oczywiście będzie fajnie wyglądało w kodzie, natomiast w pewnym czasie po prostu będzie ciężarem i te wszystkie warstwy, repozytoriów, abstrakcji i tak dalej, po pewnym czasie po prostu zaczną nas ograniczać. Więc zadajmy sobie zawsze pytanie, to jaką regułę biznesową chroni w tym wypadku obiekt, który z tego chcemy skonstruować agregat? Tutaj oczywiście warto sięgnąć do 4 zasad projektowania agregatów Erika Evansa. Ja tutaj zainteresowanych odsyłam do repozytorium Aggregates by Example na moim GitHubie. Tam można o tym troszeczkę więcej doczytać. Zresztą temat agregatów tutaj się już pojawiał kilkukrotnie w rozmowach z Kubą Pilimonem, także też chętnie odsyłam do tych odcinków. Pod rozwagę zostawiam zastanowienie się, jakie reguły biznesowe właściwie chronią moje obiekty. I w przytoczonym przeze mnie tutaj zdaniu rozmawialiśmy o agregacie usera, którego właśnie dotyczyły te zdarzenia. User activated, user deactivated, user banned i tak dalej, i tak dalej. I wątpliwość, która też mi się gdzieś tutaj ciśnie, czy w rzeczywistości my mówimy o userze, czy też o jakimś innym bycie. Czy my w rzeczywistości przypadkiem nie mówimy na przykład o koncie tego użytkownika i to konto jest aktywowane i konto jest deaktywowane i tak dalej, i tak dalej. No bo tak się zastanawiając, to w rzeczywistości może tego użytkownika to nikt nigdy nie aktywuje, bo to bardziej chodzi o jego konto. I idąc troszeczkę dalej tym tropem rozumowania, to moglibyśmy się zastanowić, to jakie właściwości opisują konto użytkownika w naszym systemie, a jakie właściwości opisują dane klienta biznesowego naszej platformy. Czy te rzeczy chcemy ze sobą połączyć, czy w rzeczywistości chcemy je rozdzielić? W jakiej one są relacjach? Czy to jest tak, że jeden użytkownik biznesowy posiada zawsze jedno konto i te rzeczy faktycznie bardzo często są przemieszane i występują nawet w tych samych zdaniach obok siebie, co może nas tutaj jakby napędzać do tego, aby te rzeczy potem w software'ze połączyć? Czy w rzeczywistości taki użytkownik biznesowy może korzystać z wielu kont w naszej platformie, ponieważ każde to konto będzie przypisywane do innego użytkownika naszego klienta? No to są pytania, które powinny gdzieś tam wybrzmieć, a one mają swoje źródło właśnie w analizie języka. Czy to jest w rzeczywistości to, na co to wygląda? I podsumowując troszeczkę ten odcinek, tak, nazewnictwo ma znaczenie. Podczas analizy projektu, zwłaszcza być może podczas analizy, postarajmy się być maksymalnie precyzyjni, postarajmy się używać słów zgodnie z ich przeznaczeniem. Tą decyzję o uogólnieniu zawsze można podjąć, zwłaszcza na etapie software'u, jeżeli będziemy mieli pewność, naprawdę taką dużą pewność, że te wszystkie rzeczy dokładnie to samo oznaczają. Nie ma tutaj żadnej jakiejś ukrytej zmiany, która by mogła spowodować jakieś zupełnie inne konsekwencje w naszym projekcie. Tak jak tutaj we wspomnianym przeze mnie przykładzie, próba edycji URL-a reklamy nagle powoduje, że tą reklamę trzeba gdzieś tam odesłać do akceptacji. Starajmy się znajdować prawdziwe niezmienniki w naszych agregatach i faktycznie implementować tylko tam te agregaty, gdzie jest w rzeczywistości taka potrzeba. I zwróćmy jeszcze raz uwagę na to słownictwo. User nie zawsze równa się klient. I słuchajcie, z tym was chciałbym zostawić. Dziękuję Miłosz jeszcze raz, że za naszą rozmowę tutaj na Instagramie. Mam nadzieję, że teraz uzupełniłem troszeczkę to, o czym rozmawialiśmy. A wam, drodzy słuchacze, dziękuję za poświęcone, tym razem nie godzinę, troszeczkę krócej. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.